Spośród czterech Ewangelii chyba Ewangelia Marka jest najmniej wspominana przy narodzeniu pańskim. Mateusza, Łukasza i księga ze Starego Testamentu Izajasza jest często cytowana. Marek jest najmniej. Nawet powiem, że chyba ani razu nie słyszałem kazania świątecznego w oparciu o Ewangelię Marka. Chociaż tam jest, zaraz zobaczycie, takie wspaniałe zwiastowanie Marka. Marek swoje wiadomości czerpał najprawdopodobniej od apostoła Piotra. To o niego w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł pokłócił się z Barnabą i to bardzo mocno, że aż się rozstali. Każdy poszedł swoją drogą. Też Marek ma w Dziejach Apostolskich jest też nazywany Janem. Jan Marek. I Marek też używa, w pewnym momencie wplata też taką fajną historię przy ukrzyżowaniu Jezusa i to wskazujące na niego, bo jest tam mowa o młodzieńcu, o nagim młodzieńcu okrytym prześcieradłem i ktoś tam z niego jakby ściągnął ten, kiedy uciekał. Także Marek jest taką dla mnie ciekawą postacią Nowego Testamentu. I Marek nie rozpoczyna swojej Ewangelii od narodzin Jezusa, od zapowiedzi narodzin Jezusa, od narodzin, ale zaczyna od momentu, kiedy Jezus już jest dorosły i rozpoczyna swoją służbę. I zaczyna od takich, bym powiedział, wielkiego głoszenia, od wielkiego zatrąbienia, że On już jest. Ten, na którego czekano, tak jak śpiewaliśmy, 4000 lat. Tego, którego wszyscy w Izraelu oczekiwali. On już jest. Marek mówi, już nie musicie czekać, bo On jest. I moje kazanie ma dzisiaj tytuł On tu już jest. I zerknijmy do Ewangelii Marka, pierwszy rozdział od 1 do 15 wersetu. I ewangelista tutaj zapisał takie słowa. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechu. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. A on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny. A głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został chrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go Duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Ponad półtora roku temu, kiedy jechałem samochodem w Szczytnie i kiedy dojeżdżałem do ronda, zobaczyłem na rondzie policję. Pierwsza myśl przyszła, pewnie sprawdzają kierowców i tak, czy nie złamałem jakiegoś przepisu, czy nie zostanę zatrzymany. Okazało się, że zatrzymywali wszystkie pojazdy. Więc zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. Więc przyszła druga myśl, być może mają swoją akcję, jak co jakiś czas mają, że będą teraz podchodzić do każdego kierowcy i kazać dmuchać w alkomat. Ale też to nie nastąpiło. I kiedy zacząłem się przyglądać, patrzeć na to rondo, to widziałem, że zatrzymują tylko jakby z dwóch stron przede wszystkim. Rondo ma cztery wyjazdy, więc dwa zablokowane zupełnie, a tamte gdzieś kierowcy są zatrzymywani w dalszym, jakby trochę dalej od ronda. Po takiego czekania, po kilkunastu minutach nadjechała kawalkada czarnych samochodów. Więc domyśliłem, przypomniało mi się, że do Szczytna miał przyjechać prezydent Rzeczypospolitej. I akuratnie ruch był otwarty w stronę szkoły policyjnej, do której się udawał, bo tego dnia miał nominacje na oficerów w szkole policyjnej. Później miał mieć spotkanie z mieszkańcami miasta, z wyborcami. Ale kiedy czekałem z tym, człowiek zastanawiał, co się dzieje? Dlaczego ruch samochodów został wstrzymany? Ludzie na chodnikach zatrzymywali się i z ciekawością patrzyli, co będzie się działo. I nadjechał prezydent Rzeczypospolitej. Jan w tej Ewangelii jakby trochę podobnie, bardzo mocno ogłasza, słuchajcie ludzie, ten, na którego czekaliście, ten Mesjasz obiecany, on już jest. On nie przyjdzie za chwilę. On nie pojawi się za miesiąc, za dwa dni. On już jest. On idzie za mną. Jan woła, on już jest. Jan przedstawia na początku Ewangelii najważniejszego człowieka, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Bardzo w doniosły sposób ogłasza, że Syn Boży już jest. Początek Ewangelii, mówi pierwszy werset, o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Również na koniec Ewangelii, w 15 rozdziale, 39 wersecie, przez bardzo dziwnego świadka, dziwnego człowieka potwierdza to, co jest mowa w pierwszym wersecie. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Człowiek, wydawałoby się, że to powinien potwierdzać to ktoś z uczni, ktoś, kto chodził za Jezusem, ktoś, kto go dobrze znał. Ale tutaj setnik, Rzymianin, człowiek niewierzący, stwierdza, że ten zaprawdę był Synem Bożym. Bo przyjście Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem wszystkich proroctw o Nim. Najwięcej jest tego zgromadzone w księdze Izajasza. ale wszelkie inne. Jest dużo proroctw odnoszących się do Jezusa Chrystusa. I wypełnienie się tych wszystkich proroctw w jednej osobie to jest jak jeden do, nie wiem, do miliarda. To jest prawie niemożliwe. Ale kiedy czytamy historię Jezusa, to widać, że co do joty wszystkie zostały wypełnione. Czytałem kiedyś historię, kiedy pewien człowiek zwiastował dobrą nowinę Żydowi i ten na początku nie przyjmował. Ale kiedy w końcu dał się skłonić do tego, aby przeczytać Nowy Testament, to czytając stwierdził, że to jest mowa o Mesjaszu. Bo w nim wypełniły się wszystkie proroctwa Starego Przymierza. W Ewangelii Marka określa, kim jest Jezus Chrystus i jaka jest Jego misja, po co przyszedł. Marek mówi, on tu już jest, on przyszedł. Nie musicie na Niego czekać, nie musicie Go wyczekiwać. On już tutaj jest. On już nadchodzi. On idzie za mną. Ale jest większy ode mnie. Nie jestem godzien mu nawet zawiązać rzemyka u jego sandałów. Mówi, Boże Królestwo już przyszło. Ale nie przyszło w taki widoczny sposób, w jaki ludzie się spodziewali. Ale przyszło, Boże Królestwo przyszło w osobie. W osobie, która urodziła się w bardzo skromnych warunkach. Przyjście Jezusa połamało wszystkie stereotypy, takie myślenie stereotypowe o tym nadchodzącym Mesjaszu, o tym Mesjaszu, którego Żydzi oczekiwali. Najbardziej, kiedy doświadczali braku swojego państwa, kiedy to Rzymianie nimi władali, oczekiwali najbardziej, że będzie to przywódca militarny, który wyswobodzi Izraela spod panowania rzymskiego. Ustanowi Jerozolimę z powrotem stolicą Izraela. Izrael się odbuduje, rozkwitnie. Ale jakież było ich rozczarowanie, że to nie tak. Nawet jego uczniowie, to co już tydzień temu wspominałem, kiedy czytamy w Ewangelii Łukasza, kiedy szli do Emaus i Jezus do nich się przyłączył i zaczął ich wypytywać się, mówią, czy ty nie wiesz, co się wydarzyło? W Jerozolimie przecież ukrzyżowali Jezusa, a myśmy się spodziewali, że On nas wyswobodzi. Że On przyniesie nam wolność. A nabrali tej pewności, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy. To nawet jest mowa, że apostołowie wystraszyli się. Bo Jezus, który zawsze chodził z uczniami, staje na czele pochodu, który wkracza do Jerozolimy. Wkracza do tej Jerozolimy jako król. Jako ten, który idzie na początku orszaku. I apostołowie się wystraszyli. Z jednej strony widzieli wypełnienie tego, co oczekiwali, ale z drugiej strony czytamy, że wystraszyli się, bo zobaczyli, że pewne rzeczy zaraz zaczną się dziać. Że ten Mesjasz naprawdę wyswobodzi. I Jezus wszedł do Jerozolimy jako król, ale król, który wyzwolił wszystkich ludzi spod panowania grzechu. Mamy w nim wolność. Bo Jego Królestwo przyszło w Jego osobie. On ustanowił to nowe królestwo. Królestwo, do którego zdążamy, do którego wyczekujemy. I to mamy zwiastować. Mamy głosić dobrą nowinę o tym, że Jezus przyszedł, dlatego że człowiek jest grzeszny i potrzebuje zbawienia. I kiedy to głosimy, to jesteśmy wspierani przez potężnego Boga. Tak jak Jan, kiedy zwiastował, jest wspiera, Ojciec Niebieski go wspiera. Jan pojawia się i głosi. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, czy to nie Jan jest tym obiecanym Mesjaszem. Bo zaczyna robić rzeczy, które przed nim nikt nie robił. Zaczyna głosić chrzest opamiętania i czytamy, że przychodzili do niego wszyscy i dali się ochrzcić na wyznanie swoich grzechów. Ale Jan w 7 i 8 wersecie mówi: idzie za mną mocniejszy niż ja. Czyli nie, ja nie jestem tym Mesjaszem, bo idzie za mną większy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Za mną idzie ktoś potężniejszy i ważniejszy ode mnie. Ja chrzczę was wodą, on będzie chrzcił was Duchem Świętym. Jan głosi chrzest na przebaczenie grzechów. Ale to Jezus jest tym, który przebacza. I w następnych historiach, kiedy uzdrawia ludzi, to też mówi o tym, że uciekł mi ten myśli fragment, ale też mówi o przebaczeniu, że czy Syn Człowieczy ma moc przebaczać grzechy. I żebyście wiedzieli, że ma, parafrazując, to wyciągnij swoją rękę, mówi. Wstań i chodź. Bo tylko Jezus daje przebaczenie grzechów. Tylko w Nim jest obmycie z wszelkich win. Jan mówi o sobie: ja jestem tylko dla przygotowania. Ja jestem głosem wołającym na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Ale to ten, który idzie za mną, jest większy, ważniejszy i ma moc przebaczać grzechy. Bo jeśli Jan jest tym zapowiadanym Eliaszem, to Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem. I kiedy Jan głosi ten chrzest i chrzci ludzi, przychodzi do niego też Jezus i mówi: ochrzci mnie. I stało się, bo 9 werset mówi: i stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. W innym miejscu, w innej Ewangelii jest wspomniane, że Jan wzdrygał się, aby ochrzcić Jezusa. Mówi: to ty, przecież ty jesteś większy ode mnie, to ty powinieneś mnie ochrzcić, nie ja ciebie. Ale Jezus mówi: Janie, zrób to na świadectwo. Dlaczego Jezus, gdy pojawił się, został ochrzczony? Czy Jezus potrzebował tego chrztu? Czytamy, że to był chrzest opamiętania, wyznawania grzechu. Czy Jezus zgrzeszył? Czy on potrzebował, żeby Jan go ochrzcił? Jezus przez ten akt utożsamia się z nami. Utożsamia się z człowiekiem. Przychodzi wszystko to, co my przechodzimy. Dlatego ma moc, by nas przemieniać. Dlatego, kiedy przychodzimy do Niego i w pokorze korzymy się przed Nim, On ma moc, aby przemieniać nas. Dlatego, że przeszedł wszystko to, co my przechodzimy. I kiedy Jezus jest ochrzczony, w Grece, kiedy sprawdzałem to słowo i w 10 wersecie, i zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa. W Grece, przynajmniej słownik grecko-polski mówi o tym, że tam jest użyte słowo rozdarły się niebiosa. I kiedy wychodził z wody, rozdarły się niebiosa. I duch nań, i zobaczyli ducha nań wstępującego jako gołębica, i rozległ się z tych rozdartych niebios: Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bo kiedy Duch Święty został zesłany, czy wstąpił na Jezusa, to został On wyposażony do misji, której nikt inny nie mógł wykonać. Czytamy o bohaterach Starego Testamentu, gdzie wydawało się, że każdy, kto się pojawiał, czy to był Józef, który został sprzedany do Egiptu, i kiedy już objął tą władzę i uratował swój naród, jest uważany takim prototypem Mesjasza. Ale jednak to nie był ten Mesjasz. Nie wykonał tego, co mógł wykonać. Później pojawił się Mojżesz. Też wydawałoby się, to jest ten obiecany Mesjasz. Wyprowadził swój lud z niewoli. Ale nie dokonał jakby całego do końca, bo nie wprowadził tego ludu do ziemi obiecanej. Żydzi weszli tam, Izrael wszedł do ziemi obiecanej, Mojżesz nie wszedł. Inni również, o których czytamy, wydaje się, że to już jest ten. Dawid, który był według Bożego serca, który wzmocnił po latach dziejów, nie dziejów, Księgi Sędziów, kiedy czytamy, kiedy córusz popadali w niewolę. Dopiero za Saula zaczęli się wyzwalać i Dawid zupełnie pokonał wszystkich swoich wrogów. Wydaje się, że to jest ten obiecany Mesjasz. Ale również wiemy, że nie. Jezus, Chrystus jest tym, który został wyposażony do tej misji i której nikt inny i zrobił to, czego nie mógł zrobić nikt inny przed Nim. Ani też po Nim. Bo jest tym prawdziwym Mesjaszem obiecanym, który przyszedł i dokonał, wyzwolił swój lud i wprowadził do swojego królestwa. Wykonał misję do samego końca. Umierając za swój lud, ale trzeciego dnia zmartwychwstając. Przyszedł wszystko To czytamy to, co my. I zaraz w 12 wersecie czytamy: i zaraz powiódł go duch na pustynię, a był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Doznał, co to jest prawdziwa pokusa. Był wystawiony na pokusę. Ale zwyciężył szatana jako prawdziwy władca, jako prawdziwy król. Pokonuje szatana. I jego służba zaczyna się od głoszenia. Tak jak służba Jana, czytamy, zaczęła się od głoszenia. Jan pojawił się na pustyni i później zaczyna wołać: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. I ogłasza, że Mesjasz już tu jest. On tu już jest. I idzie za mną, jest większy niż ja, jest ważniejszy niż ja. Jego, słuchajcie, ja chciłem was wodą, on będzie chciał was Duchem Świętym. Ewangelia Marka zaczyna się od bardzo odważnego zwiastowania, ale kończy się w bardzo dziwny sposób. Kończy się strachem i milczeniem, bo czytamy, że kobiety, kiedy odeszły od grobu, bojąc się, nic nikomu nie powiedziały. Na koniec następuje cisza. Rozpoczyna się wielkim zwiastowaniem, wielkim okrzykiem, że Mesjasz już tu jest. A kończy się ciszą. Czy ciszą, czy naprawdę taką ciszą? Bo rozlega się głos spod krzyża. To, co mówiłem, dziwnego świadka, który mówi: ten zaprawdę jest Synem Bożym. I pośród ciszy rozlega się ten pojedynczy głos. To jest ten Syn Boży. Czyli to jest ten Mesjasz, którego cały Izrael oczekiwał. Bóg wdziera się do świata i zaczyna rządzić w nowy sposób. Bóg nowego przymierza rządzi w nowy sposób poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł. Mesjasz przyszedł. Czy gotowa jesteś znowu przyjść do Jezusa? Z takim odświeżeniem. Poprosić o odświeżenie swojej wiary. Czy gotowa jesteś przyjść ze świeżą pokutą przed Jego tron? Bo przyjście ze świeżą pokutą to jest odwracanie się od bożków każdego dnia. Dość często czytając w szczególności Nowy Testament, wyobrażamy sobie bożków jako te posągi wystrugane czy odrane z metalu. Ale to nie jest tak. Dość często wpuszczamy do swojego życia różnych bożków. Bożków urody, bożków pogoni za pieniędzmi, bożków sławy. I czasami potrzebujemy przyjść do Niego ze świeżą pokutą, aby odwrócić się od swoich bożków każdego dnia. Mamy przychodzić każdego dnia do Jezusa. Po to On przyszedł. Po to On jest. Po to On umarł i zmartwychwstał. Żeby Jego lud mógł przychodzić do Niego jako do tego władcy, który wykonał wszystko. Bóg przełamał się przez nasze milczenie. Wtedy, kiedy milczeliśmy, Bóg przełamał się przez nasze milczenie i zabrał strach. I to, co czytamy z odwagą, w szczególności list do Hebrajczyków mówi, że z odwagą możemy stawać przed Bogiem. Z tą pewnością. Dlatego, że On zabrał strach. Nie musimy się bać. Kiedy prezydent odjechał, wszystko wróciło do normy. Ludzie z powrotem zaczęli iść do tych miejsc, do których planowali. Samochody z powrotem ruszyły w kierunku, w którym zmierzały. Wszystko wróciło na ulicy do tego, jak było wcześniej. Ale chcę powiedzieć, że kiedy Chrystus przychodzi do twojego życia, to masz tą pewność, że nigdy już nie będzie tak samo, jak było. Jeżeli Chrystus przyjdzie do ciebie, do twojego życia, to już nigdy nie będzie tak, jak było.